Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Games People Play, po polsku gry, w które grają ludzie, to klasyczna książka z pogranicza psychologii popularnej i psychoterapii, napisana przez psychiatrę Erika Berne. Po raz pierwszy wydana w 1964 roku, upowszechniła analizę transakcyjną, czyli sposób opisywania kontaktów międzyludzkich przez obserwację powtarzalnych wymian między ludźmi. Berne proponuje przystępny język dla zjawisk, które wcześniej przedstawiano głównie w abstrakcyjnym języku psychoanalizy. Jego główna teza brzmi, że wiele pozornie spontanicznych konfliktów, flirtów, rozmów zawodowych i rodzinnych kłótni ma stałą, ukrytą strukturę. Autor nazywa takie sekwencje grami. Nie chodzi o świadome oszustwo ani zwykłą zabawę, lecz o nieuświadomione wzory relacyjne, przynoszące uczestnikom przewidywalne psychologiczne korzyści. Nawet gdy kończą się frustracją, książka najpierw objaśnia podstawowe pojęcia analizy transakcyjnej, następnie kataloguje liczne gry, a na końcu rozważa możliwość bardziej autonomicznego, bezpośredniego kontaktu z innymi. Jej celem jest rozpoznawanie destrukcyjnych schematów, a nie proste ocenianie ludzi. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, trzy stany ego jako praktyczna mapa rozmowy. Fundamentem książki są trzy stany ego – rodzic, dorosły i dziecko. Berne nie używa ich jako etykiet wieku ani trwałych typów osobowości. Opisuje raczej odmienne sposoby przeżywania, myślenia i reagowania, które mogą ujawniać się u tej samej osoby w różnych sytuacjach. Rodzic zawiera przejęte reguły, zakazy, nakazy i sposoby opiekowania się innymi. Dziecko obejmuje dawne emocje oraz reakcje, takie jak bunt, lęk, uległość, spontaniczność czy potrzeba uznania. Dorosły zajmuje się natomiast oceną aktualnych danych i wyborem działania adekwatnego do obecnej sytuacji. W analizie transakcyjnej istotne jest pytanie, z którego stanu ego ktoś mówi i do którego stanu ego zwraca się druga osoba. Polecenie szefa może na poziomie jawnym dotyczyć zadania, lecz ton karcącego rodzica może prowokować buntujące się dziecko. Rozmowa przestaje wtedy dotyczyć pracy, a zaczyna odtwarzać starszy układ emocjonalny. Model Berna zyskał znaczenie, ponieważ pozwala opisywać taką zmianę prostymi, obserwowalnymi kategoriami. Jednocześnie należy traktować go jako historyczny model psychoterapeutyczny, a nie pełną, współczesną teorię psychiki. Jego wartość w tej książce polega głównie na tym, że kieruje uwagę na przebieg komunikacji, a nie wyłącznie na deklarowaną treść wypowiedzi. Po drugie, gra psychologiczna to sekwencja z ukrytym zyskiem. W ujęciu Bernea gra nie jest każdą trudną rozmową, manipulacją ani konfliktem. Jest powtarzalną serią transakcji, w której jawny przekaz różni się od komunikatu psychologicznego. Uczestnicy wykonują rozpoznawalne ruchy. Sytuacja zmierza do znanego zakończenia, a końcowy rezultat przynosi określony zysk psychologiczny. Zysk nie musi oznaczać przyjemności. Może nim być potwierdzenie bolesnego przekonania, uzyskanie uwagi, uniknięcie odpowiedzialności, odzyskanie poczucia moralnej przewagi albo usprawiedliwienie złości. Ta część koncepcji wyjaśnia, dlaczego ludzie mogą wracać do relacji i sporów, które jawnie uważają za niechciane. Berne pokazuje, że nie wystarcza pytać, czego ktoś chce na deklarowanym poziomie. Trzeba również obserwować, jaki rezultat dana interakcja stale produkuje. Klasycznym przykładem omawianym w książce jest gra Dlaczego ty nie, tak ale. Jedna osoba prosi o rady, a potem odrzuca każdą propozycję. Pozornie chodzi o rozwiązanie problemu, lecz przebieg rozmowy może służyć utrzymaniu pozycji bezradnej osoby i rozczarowanego doradcy. Rozpoznanie gry wymaga więc zauważenia powtarzalności, ukrytego zaproszenia i finału. Nie usprawiedliwia to krzywdzącego zachowania, ale pomaga przenieść uwagę z pojedynczej riposty na cały mechanizm relacji. Po trzecie, katalog gier ujawnia wzory w małżeństwie. W pracy i życiu towarzyskim najbardziej charakterystyczną częścią gry, które grają ludzie, jest rozbudowany katalog nazwanych gier. Berne porządkuje je według obszarów życia, między innymi gier życiowych, małżeńskich, towarzyskich, seksualnych, zawodowych oraz tych pojawiających się w gabinecie terapeutycznym. Nazwy bywają prowokacyjne, i są wyraźnie zakorzenione w obyczajowości połowy XX wieku, jednak ich funkcja jest analityczna. Mają ułatwiać zauważenie powtarzającej się dramaturgii relacji. Autor opisuje na przykład statusowe potyczki, w których rozmówcy rywalizują o to, kto wie lepiej. Oraz układy partnerskie, gdzie jedna strona stale przypisuje drugiej winę za własne ograniczenia. Ważne jest, że Berne nie przedstawia tych gier wyłącznie jako wad pojedynczych osób. Gra wymaga wzajemnie dopasowanych ról i utrzymuje się dlatego, że każdy uczestnik otrzymuje jakiś rezultat. Taka perspektywa może być użyteczna w analizie powracających napięć, lecz łatwo ją nadużyć. Nadanie rozmowie nazwy nie jest diagnozą ani dowodem, że znamy cudze motywy. Zwłaszcza w relacjach obciążonych nierówną władzą, przemocą lub realną zależnością, nie wolno redukować szkody do obustronnej gry. Wartość katalogu polega raczej na stawianiu precyzyjnych pytań. Cole uruchamia ten schemat, jakie role są w nim dostępne, jaki jest przewidywalny finał i co można zmienić przed jego powtórzeniem. Po czwarte, stroki, głód uznania i źródła trwałości gier, analiza transakcyjna Bernea zakłada, że ludzie potrzebują rozpoznania ze strony innych. Autor określa jednostki takiego rozpoznania mianem stroków, co zwykle tłumaczy się jako znaki uznania lub bodźce społeczne. Mogą one przyjmować postać zainteresowania, pochwały, krytyki, gestu, odpowiedzi albo samego zauważenia czyjejś obecności. Książka zwraca uwagę na niewygodny fakt, że negatywne uznanie bywa dla człowieka psychologicznie bardziej dostępne niż brak kontaktu. Właśnie dlatego kłótnia może czasem podtrzymywać więź, choć równocześnie ją niszczy. Gry dostarczają wtedy przewidywalnych stroków oraz dobrze znanych ról. Ich uczestnicy wiedzą, kto będzie ratował, kto odmówi pomocy, kto oskarży, a kto okaże się pokrzywdzony. Berne wiąże te powtarzalne układy z szerszym pojęciem skryptu życiowego, czyli wzoru ukształtowanego wcześniej i później wielokrotnie odtwarzanego. Nie oznacza to, że dzieciństwo mechanicznie przesądza o całym dorosłym życiu. W logice książki wyjaśnia jednak, czemu znane, nawet bolesne interakcje mogą wydawać się bezpieczniejsze od otwartego kontaktu. Praktyczna lekcja nie polega na podejrzliwym liczeniu każdego komplementu czy konfliktu. Chodzi o odróżnienie bezpośredniego uznania od sytuacji, w której uwaga, bliskość albo poczucie znaczenia są osiągane dopiero przez kryzys, wzajemne oskarżenia i rozczarowanie. Na koniec, autonomia oznacza świadomość, spontaniczność i zdolność do bliskości. Ostatnia część książki wyprowadza czytelnika poza sam katalog gier. Berne przedstawia autonomię jako alternatywę dla automatycznego odgrywania dawnych scenariuszy. Łączy ją z trzema zdolnościami, świadomością, spontanicznością i intymnością, rozumianą jako autentyczna bliskość, a nie wyłącznie relacja romantyczna. Świadomość oznacza kontakt z tym, co rzeczywiście dzieje się teraz, zamiast reagowania wyłącznie według starych oczekiwań. Spontaniczność to większa swoboda wyboru uczuć i odpowiedzi, bez przymusu trzymania się jednej roli. Intymność oznacza natomiast bezpośrednią wymianę bez ukrytej pułapki, w której druga osoba ma nieświadomie odegrać wyznaczoną funkcję. Ten ideał jest ważny, bo Berne nie ogranicza się do tropienia cudzych manipulacji. Sugeruje, że zerwanie gry wymaga rozpoznania własnego udziału w jej strukturze oraz gotowości do rezygnacji z jej znanego zysku. W praktyce może to znaczyć udzielenie konkretnej odpowiedzi zamiast rytualnego ratowania, wyznaczenie granicy bez karania albo wyrażenie potrzeby bez prowokowania konfliktu. Książka nie daje jednak uniwersalnej techniki dla każdej relacji. Jej język i przykłady są miejscami przestarzałe, a złożone problemy psychiczne nie powinny być samodzielnie interpretowane wyłącznie przez pryzmat gier. Mimo to ich końcowy kierunek pozostaje czytelny, lepsza komunikacja wymaga większej jawności, odpowiedzialności i kontaktu z aktualną rzeczywistością. Podsumowując gry, drutwy, które grają ludzie, warto polecić przede wszystkim czytelnikom zainteresowanym komunikacją, relacjami partnerskimi, dynamiką konfliktu oraz historią psychoterapii. Może być użyteczna dla osób, które zauważają w swoim otoczeniu powracające rozmowy o identycznym przebiegu i chcą opisać je bardziej precyzyjnie niż przez ogólne stwierdzenie. Że ludzie się nie dogadują. Skorzystają z niej także osoby pracujące z zespołami lub pomagające innym o ile potraktują jej pojęcia jako narzędzia obserwacji, nie jako szybkie diagnozy. Największą praktyczną korzyścią jest nauka odróżniania treści wypowiedzi od funkcji, jaką pełni dana wymiana w relacji. To pomaga pytać, jaki wzór właśnie się powtarza, jakie role są oferowane i czy odpowiedź nie podtrzyma przewidywalnego finału. Książka wyróżnia się na tle wielu poradników psychologicznych wyrazistą, uporządkowaną mapą codziennych interakcji. Bear nie poprzestaje na zaleceniu, by mówić otwarcie albo stawiać granice. Nadaje nazwy mechanizmom, które utrudniają bezpośredniość i pokazuje ich związek ze stanami ego, uznaniem społecznym oraz skryptami życiowymi. Zarazem trzeba czytać ją krytycznie. Część języka, przykładów dotyczących płci i relacji oraz pewność niektórych uogólnień noszą ślady epoki. Nie zastępuje też współczesnej wiedzy klinicznej ani pomocy specjalisty w sytuacji przemocy czy poważnego kryzysu. Jej trwałe znaczenie wynika jednak z prostego, nadal użytecznego pytania, czy w trudnej rozmowie uczestnicy rozwiązują rzeczywisty problem, czy odgrywają znany scenariusz. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Eric Berne, MD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.